Część piąta. Studia przypadków. Rozdział 26. Studium przypadku. Arktyka. Autor Adam Drosik. Obszary podbiegunowe to szczególnie istotne strefy dla życia całej planety. Choć na pierwszy rzut oka wykazują wiele podobieństw i dość często analizuje się je wspólnie, to jednak należy pamiętać, iż są to regiony, które pod względem przyrodniczym, ale przede wszystkim społeczno-politycznym, posiadają wiele istotnych różnic, determinujących ich status oraz formy obecnej i przyszłej ochrony. Szczególnie status polityczny Arktyki oraz względna dostępność sprawiają, iż jej rola i znaczenie systematycznie wzrastają i już dziś postrzega się obszar dalekiej północy jako jeden z potencjalnych teatrów rywalizacji międzynarodowej. Zarazem należy pamiętać, iż Arktyka, podobnie jak Antarktyka, jest szczególnie wrażliwa na postępujące zmiany klimatyczne. Region ten ociepla się 3 razy szybciej niż reszta Ziemi, ale skutki oddziałują na cały glob. Gdzie sięga Arktyka? Arktykę tworzy obszar w zdecydowanej większości pokryty lodem, Ocean Arktyczny wraz z przylegającymi doń lądami i wyspami. Granice Arktyki w ujęciu klimatyczno-ekologicznym wyznacza lipcowa izoterma, czyli linia na mapie pogody łącząca punkty na Ziemi mające tę samą średnią temperaturę w tym samym czasie, wynoszącą plus 10 stopni Celsjusza. Warto wskazać, iż najniższa zarejestrowana temperatura na półkuli północnej plasuje się na poziomie minus 69,6 stopnia Celsjusza, i odnotowana została niedaleko najwyższego punktu pokrywy lodowej Grenlandii w 1991 roku. Dla porównania, najniższą zarejestrowaną temperaturę na Ziemi odnotowano na Antarktydzie w stacji Wostok w 1983 roku i było to minus 89,2 stopnia Celsjusza. Inne podejście wyznacza granice Arktyki kołem podbiegunowym północnym. Najszerszy wymiar ma propozycja Arctic Human Development Report z 2002 roku, gdzie granica Arktyki obejmuje całą Alaskę, obszary Kanady na północ od równoleżnika 60 stopni północ wraz z północnymi częściami regionów Quebec i Labrador, całą Grenlandię, Wyspy Owcze i Islandię, północne części Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Rosji, gdzie południowa granica mniej więcej pokrywa się z kołem podbiegunowym północnym. Arktykę zamieszkuje około 4 milionów mieszkańców w granicach 8 państw – Rosji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii i Danii – Grenlandia. Ludność rdzenna Arktyki stanowi obecnie około 10% populacji. Możemy wyróżnić wśród nich ponad 40 grup etnicznych, w tym Sami zamieszkują w rejonach okołobiegunowych Finlandii, Szwecji, Norwegii i północno-zachodniej Rosji, Nieńcy, Hantowie, Ewenkowie i Czukcze, Rosja, Aleuci, Jupikowie i Eskimosi, Inupiat, Stany Zjednoczone, Alaska, Inuici, Inuvialuit, Kanada i Eskimosi, Kalaallit, Dania, Grenlandia. Status polityczno-prawny Arktyki. Status prawny Arktyki nigdy nie został w specjalny sposób uregulowany. Jej obszar de facto kontrolowany jest przez państwa arktyczne, posiadające swoje terytorium w granicach Arktyki, które wysuwają roszczenia terytorialne względem tego regionu. W samej dyskusji dotyczącej podziału kontroli Arktyki możemy wyróżnić kilka dominujących koncepcji. Najstarszą jest koncepcja sektorów, która zakłada, iż państwa posiadające swoje terytoria w Arktyce rozciągają swoją jurysdykcję według zasady przylegania i ciągłości, a granice wyznaczają południki ciągnące się od bieguna do granic danego kraju. Według tej koncepcji całe terytorium Arktyki jest podzielone tym samym na 5 sektorów przynależnych – Kanadzie, Rosji, jako następcy Związku Radzieckiego, Stanom Zjednoczonym, Norwegii i Danii. Pierwszym państwem, które wysunęło roszczenie względem Arktyki i zarazem wyznaczyło swój sektor, była w 1925 roku Kanada. W roku 1926 identyczne decyzje powziął Związek Radziecki. Wysunięcie roszczeń przez dwa największe państwa arktyczne wyznaczyło teoretyczny zakres sektora amerykańskiego, a wraz z uznaniem suwerenności Danii nad całą Grenlandią 1933 rok oraz Norwegii nad Spitsbergenem 1920, także sektorów duńskiego i norweskiego. Koncepcja sektorów nie uzyskała aprobaty społeczności międzynarodowej oraz części państw arktycznych ze Stanami Zjednoczonymi na czele. W przypadku USA wiązało się to przede wszystkim ze sprzeciwem wobec uznania przejścia północno-zachodniego za wewnętrzne wody Kanady. W przypadku zastosowania koncepcji sektorów wskazana droga morska byłaby w całości kontrolowana przez Kanadę. Co ciekawe, współczesne roszczenia Danii, mimo iż oparte na prawie morza, pokrywają się z przypisanym jej teoretycznie sektorem, rozciągając się między południkami 10 stopni zachód i 60 stopni zachód. Nieuznawanie roszczeń terytorialnych do Arktyki oraz protesty przeciw jednostronnym decyzjom dotyczącym tego obszaru, jak choćby wobec przyjętej przez Kanadę ustawy Arctic Water Pollution Act, w myśl której państwo to przyznawało sobie prawo do regulowania kwestii dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom wód arktycznych, wskazywały na potrzebę wypracowania jak najbardziej powszechnie uznawanych rozwiązań. Takim stało się przyjęcie w 1982 roku Konwencji o prawie morza. Weszła w życie w 1994, która jest obecnie jedynym kompleksowym ujęciem prawnym dotyczącym wykorzystywania Oceanu Światowego. Dokument ten wiąże 167 państw. Stany Zjednoczone nie ratyfikowały konwencji, ale uznają ją jako formę kodyfikacji zwyczajowego prawa morza, co między innymi przyczyniło się do wycofania roszczeń terytorialnych do Arktyki, między innymi przez Kanadę i Związek Radziecki, Rosję, a tym samym ostatecznego odejścia od teorii sektorów. Na podstawie konwencji o prawie morza państwa arktyczne ustanowiły wyłączne 200-milowe strefy ekonomiczne, część 5, artykuł 56, w których realizują suwerenne prawa do badań, eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych, żywych i nieożywionych, wód morskich oraz dna morskiego i jego podziemia. Przyjęte konwencją rozwiązania z jednej strony usunęły problem sektorów, na podstawie których swoje roszczenia wysuwały de facto tylko Kanada i Związek Radziecki, Rosja, ale zarazem stały się podstawą roszczeń do szelfu kontynentalnego, sięgającego aż 350 mil, licząc od linii podstawowej, a tym samym i bogactw naturalnych tam się znajdujących. W konwencji przyjęto bowiem szeroką definicję szelfu kontynentalnego państwa nadbrzeżnego, która obejmuje dno morskie i podziemie obszarów podmorskich, które rozciągają się poza jego morzem terytorialnym na całej długości naturalnego przedłużenia jego terytorium lądowego do zewnętrznej krawędzi obrzeża kontynentalnego albo na odległość 200 mil morskich od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość morza terytorialnego, gdy zewnętrzna krawędź obrzeża kontynentalnego nie sięga do tej odległości. Obrzeże kontynentalne stanowi podwodne przedłużenie masywu lądowego państwa nadbrzeżnego i składa się z dna i podziemia szelfu, zbocza i wzniesienia. Nie obejmuje ono dna oceanicznego na dużych głębokościach wraz z jej grzbietami ani podziemiami. Roszczenie do szelfu kontynentalnego na obszarze Arktyki wysunęły Rosja i Norwegia. Szczególnie roszczenia Rosji z 2001 roku, ponowione w 2015, sięga głęboko w głąb Arktyki Środkowej, aż do bieguna północnego. Rosja wskazała w nim, iż szelf arktyczny i dno syberyjskie stanowią jedną całość, a przebiegające tam podwodne pasma wzniesień, grzbiet Łomonosowa oraz grzbiet Mendelewa są przedłużeniem kontynentu euroazjatyckiego. Symbolicznym wyrazem działań rosyjskich było umieszczenie na biegunie północnym, dokładnie na dnie Oceanu Arktycznego na głębokości 4200 metrów, kapsuły z flagą rosyjską. W roku 2007 swoje roszczenia względem granicy szelfu kontynentalnego przedstawiła Norwegia. Największe kontrowersje wzbudza ta ich część, która dotyczy archipelagu Spitsbergen. Na mocy traktatu paryskiego z 1920 roku przynależy on do Norwegii, ale wszystkie strony traktatu, w tym Polska, uzyskały pewien zakres praw do prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, iż norweskie roszczenia do szelfu kontynentalnego naruszają jego postanowienia. Osobną kwestią jest symboliczne, ale zarazem prestiżowe zwierzchnictwo nad biegunem północnym. Roszczenia rosyjskie do szelfu kontynentalnego dochodzą jednak do bieguna i nie wykraczają poza niego. Wiąże się to z tym, iż grzbiet Łomosowa mógłby stać się podstawą roszczenia do bieguna północnego także dla Danii i Kanady. Co więcej, Dania może także podnieść kwestię położenia bieguna północnego w szelfie grenlandzkim. Dlatego też Rosja swoje roszczenia utrzymuje w ramach sektora, którego granicą północną jest właśnie biegun, co może być traktowane jako swoista propozycja, by i pozostałe państwa arktyczne traktowały go jako punkt styku granic swoich szelfów. Rada Arktyczna. Obecnie najważniejszą płaszczyzną współpracy w Arktyce jest Rada Arktyczna, RA, powołana w Ottawie 19 września 1996 roku. Wówczas to 8 państw arktycznych w przyjętej deklaracji zobowiązało się do współpracy i koordynacji działań w rejonie arktycznym z uwzględnieniem ludów rdzennych w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Powołanie Rady Arktycznej było ukoronowaniem procesu współpracy międzynarodowej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska w Arktyce, zapoczątkowanego przemówieniem pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa w 1987 roku, w którym wezwał on do wyjścia poza sporne kwestie i ustanowienia Arktyki strefą pokoju i owocnej współpracy. W RA wyróżnia się 3 kategorie członkostwa. Pierwszą i najważniejszą są państwa członkowskie, 8 państw arktycznych, drugą stali uczestnicy, 6 organizacji ludów rdzennych, a trzecią obserwatorzy. Status obserwatora może zostać przyznany państwom pozaarktycznym, organizacjom międzynarodowym oraz organizacjom pozarządowym, które mogą wnieść wkład w pracę Rady. Decyzje podejmowane w ramach pracy Rady są wynikiem konsensusu i mają formę zaleceń. Pracami Rady kieruje rotacyjnie jedno z państw. Kadencja trwa 2 lata. Przy pomocy stałego sekretariatu, powołanego w 2011 roku z siedzibą w Tromso. Agendę współpracy na poziomie rządowym stanowią spotkania ministrów, które odbywają się co 2 lata na zakończenie przewodnictwa danego kraju oraz wiceministrów. Poziom wykonawczy realizowany jest przez wyższych urzędników arktycznych, którzy kierują pracami Rady pomiędzy spotkaniami ministerialnymi. W skład zebrań wchodzą najczęściej wysocy rangą przedstawiciele Ministerstw Spraw Zagranicznych każdego z państw członkowskich. To oni koordynują działania Rady, które są realizowane w 6 wyspecjalizowanych grupach roboczych. Rada Arktyczna, mimo iż nie jest organizacją międzynarodową, a tym samym nie posiada zbyt dużych możliwości decyzyjnych i finansowych, stała się najważniejszym forum współpracy w regionie. O roli Rady Arktycznej świadczy też to, że status stałego obserwatora posiada 35 państw i organizacji, w tym Unia Europejska, Chiny, Niemcy, Francja czy Polska, która posiada status stałego obserwatora od 1998 roku. Szczególnie w pracach grup roboczych rola i zaangażowanie obserwatorów mają kluczowe znaczenie. Niewątpliwie największym sukcesem Rady Arktycznej jest utrzymanie Arktyki jako strefy pokoju. Pomimo napięć między państwami arktycznymi w innych częściach świata, przez ponad 25 lat funkcjonowania RA udało się rozwijać współpracę w zakresie tzw. miękkiego bezpieczeństwa. Współpraca Straży Wybrzeża USA i Rosji przyczyniła się do powołania Arktycznego Forum Straży Wybrzeża – Arctic Coast Guard Forum – którego celem jest zwiększenie interoperacyjności służb państw arktycznych. Współpraca państw arktycznych w ramach RA zaowocowała powstaniem m.in. Uniwersytetu Arktyki czy Arktycznego Forum Gospodarczego, oraz wprowadzeniem w życie 3 umów międzynarodowych dotyczących ratownictwa, współpracy naukowej oraz ochrony środowiska. Ponadto przygotowany na zlecenie RA w 2017 roku raport dotyczący żeglugi morskiej przyjęty został przez Międzynarodową Organizację Morską jako prawnie wiążący kodeks bezpieczeństwa dla statków na zalodzonych wodach. Rada Arktyczna odegrała znaczącą rolę we włączeniu ludów rdzennych w procesy konsultacyjne dotyczące Arktyki. Organizacje ludów rdzennych, mające status stałych uczestników Rady, posiadają własny sekretariat z zarządem, wyodrębnionym budżetem i planem działania. Ochrona dziedzictwa kulturowego rdzennych mieszkańców Arktyki stała się ważną częścią podejmowanych przez Radę działań. Obecnie jako stali uczestnicy RA funkcjonują następujące organizacje ludów rdzennych: Okołopolarna Rada Inuitów, Inuit Circumpolar Council, ICC, Rada Saamów, Rosyjskie Stowarzyszenie Małych Ludów Rdzennych Północy, Syberii i Dalekiego Wschodu, RAIPON, Międzynarodowe Stowarzyszenie Aleutów, Aleut International Association, AIA, Międzynarodowa Rada Gwich'in, International Gwich'in Council, IGC, oraz Arktyczna Rada Atapasków, Arctic Athabaskan Council, AAC. Organizacje ludów rdzennych, szczególnie ICC oraz Rady Samów, miały znaczący wpływ na budowanie globalnego ruchu ludów rdzennych i formułowania ich praw na forum ONZ. Ponadto odegrały znaczącą rolę w procesie konsultacyjnym prowadzącym do przyjęcia konwencji sztokholmskiej o trwałych zanieczyszczeniach organicznych oraz konwencji z Minamata w sprawie rtęci. Należy także wspomnieć o przyjętej w 2019 roku umowie mającej zapobiegać nieuregulowanym pełnomorskim połowom w środkowej części Oceanu Arktycznego. Umowę podpisały nie tylko państwa arktyczne, ale także Chiny, Japonia, Korea Południowa oraz Unia Europejska. Jest to pierwszy w historii międzynarodowy system ochrony dla pełnomorskich łowisk arktycznych, które w wyniku zmian klimatycznych są coraz bardziej narażone na masową eksploatację niszczącą równowagę ekosystemu. Zmiany klimatyczne i nowe wyzwania przed Arktyką. Pogłębiający się proces zmian klimatycznych szczególnie mocno oddziałuje na Arktykę. Jak podaje grupa robocza Rady Arktycznej, Arctic Monitoring and Assessment Program, w latach 1971-2019 średnia roczna temperatura na Arktyce wzrosła o 3,1 stopnia Celsjusza, gdy dla reszty globu było to około 1 stopień Celsjusza. Ponadto pojawiły się nieodnotowywane dotychczas zjawiska jak deszcz. W sierpniu 2021 roku na szczycie grenlandzkiego lodowca na wysokości 3200 metrów nad poziomem morza przez kilka godzin padał niezwykle intensywny deszcz. Nowe modele odnoszące się do zmian klimatycznych wskazują, iż w drugiej połowie XXI wieku to deszcz może być dominującym opadem na Grenlandii. Zdarzenia takie potęgują i przyspieszają proces topnienia wiecznej zmarzliny. Lodowce Grenlandii znikają 7 razy szybciej niż jeszcze w latach 90. XX wieku. Co gorsza, coraz mniej pewne jest, czy uda się zatrzymać proces ich totalnego zaniku. Dlaczego to takie ważne? Na lodowcach Grenlandii zmagazynowany jest lód, który, gdy się roztopi, podniesie poziom światowych mórz o 7,42 metra. Ponadto topnienie lądolodów prowadzi do uwalniania się zmagazynowanego tam metanu, który jest gazem cieplarnianym, 25 razy silniejszym niż CO2, co jeszcze bardziej wpłynie na zmiany klimatyczne i spotęguje cały proces. Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym odsłaniają nowy format wyzwań, jakie pojawiają się przed tym regionem i przewartościowują znaczenie Arktyki, gdzie, co należy podkreślić, zderzają się interesy najważniejszych graczy na Ziemi. Stąd warto spośród wielu płaszczyzn wyróżnić dwie – ekonomiczną i militarną, które w największym stopniu determinować będą przyszłość Arktyki, ale także ze względu na potencjał oddziaływania dalekiej północy rezonować mogą na resztę globu. Zmiany klimatyczne, ale także rozwój technologiczny zmieniają postrzeganie ekonomiczne Arktyki w dwóch kluczowych obszarach. jako alternatywnej drogi morskiej oraz złóż surowców naturalnych. Transport morski w Arktyce to dwa główne szlaki. Północna droga morska, North Sea Route, NSR, przebiegająca głównie wzdłuż rosyjskiego wybrzeża, pozwala na połączenie azjatyckiego Dalekiego Wschodu z Europą oraz wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej. NSR umożliwia skrócenie drogi o około 40% w porównaniu z drogą przez kanał Suezki. Stąd też wskazuje się na zainteresowanie Chin regionem arktycznym, między innymi ze względu na szybszy szlak komunikacyjny. Z kolei drugi szlak, przejście północno-zachodnie, Northwest Passage, NWP, jest szlakiem łączącym Pacyfik z Oceanem Atlantyckim. NWP traktowane jest przez Kanadę jako wody wewnętrzne, natomiast Unia Europejska i Stany Zjednoczone uważają go za wody międzynarodowe. W 2017 roku wszedł w życie tzw. kodeks polarny, pełna nazwa Międzynarodowy Kodeks Eksploatacji Statków na Wodach Polarnych, który wprowadził regulacje dotyczące żeglugi na wodach regionów polarnych. Głównym celem kodeksu jest zminimalizowanie negatywnego wpływu żeglugi na środowisko naturalne. Arktyka kryje także znaczące zasoby paliw kopalnianych. Szacuje się, iż może znajdować się tam 10% światowych złóż ropy i 25% gazu. Już obecnie około 80% rosyjskiego gazu pochodzi z Arktyki. Ponadto Rosja wydobywa tam nikiel, diamenty i metale ziem rzadkich. Surowce eksportowane z Arktyki generują około 14-20% rosyjskiego PKB. Dlatego też Rosja intensywnie rozbudowuje infrastrukturę wydobywczą oraz umożliwiającą przesył surowców, jak choćby terminal Yamal LNG. Działania rosyjskich firm są wspierane przez konsorcja chińskie, francuskie i japońskie. Jednak nie tylko Rosja dąży do eksploatacji zasobów Arktyki. Na Alasce prowadzone są odwierty naftowe i to mimo obaw dotyczących ochrony środowiska i związanych z tym problemów prawnych. Osobną kwestię stanowi spór, jak daleko mogą sięgać wyłączne strefy ekonomiczne państw arktycznych, o czym była już mowa. To zaś prowadzi do kolejnego problemu – wzrostu militaryzacji regionu i tym samym zmiany jego geopolitycznego znaczenia. Od 2014 roku Rosja systematycznie wzmacnia swoją obecność w Arktyce. W ramach tzw. arktycznej tarczy utworzono 6 nowych baz wojskowych oraz reaktywowano 14 baz lotniczych, które nie były wykorzystywane od czasów ZSRR. Rosyjska flota północna dysponuje 40 bojowymi okrętami, w tym jednym lotniskowcem i ponad 40 okrętami podwodnymi, z których część przenosi pociski balistyczne z głowicami jądrowymi. Rosja zwiększyła zasięg transatlantyckiego radaru oraz zbudowała systemy do zakłócania łączności obcych statków powietrznych i morskich. Działania rosyjskie nie pozostały bez odpowiedzi Stanów Zjednoczonych oraz NATO. Udoskonalano drugą flotę północną Stanów Zjednoczonych oraz odnowiono opuszczone przez amerykańskie wojska w 2006 roku bazy wojskowe na Islandii. Ponadto w 2019 ówczesny sekretarz stanu Mike Pompeo w trakcie spotkania ministerialnego Rady Arktycznej bardzo mocno podkreślił zagrożenia militarne w regionie, które są następstwem bezprawnych, zdaniem Stanów Zjednoczonych, działań Rosji i Kanady względem ich roszczeń do szlaków morskich w Arktyce. Co więcej, Pompeo krytycznie odniósł się do wzrostu działań Chin w regionie, wskazując, iż pod wzmożoną aktywnością naukową oraz gospodarczą, krytykowaną także przez Danię ze względu na zaangażowanie chińskie na Grenlandii, może w przyszłości kryć się realizacja celów militarnych. Konkluzje rozważań. Zmiany klimatyczne w największym stopniu odciskają swoje piętno na Arktyce, gdzie ich dynamika jest znacznie większa niż dla reszty globu. Zarazem nieuregulowana traktatowo sytuacja polityczna Arktyki może budzić obawy dotyczące skuteczności działań mających powstrzymać obecne procesy. Należy pamiętać, iż w Arktyce coraz mocniej zderzają się interesy nie tylko państw arktycznych, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Rosji, ale także innych potężnych graczy jak Chiny, które same siebie potrafią zdefiniować jako kraj zainteresowany Arktyką. Wzrastająca geopolityczna pozycja tego regionu wiąże się z jego ponowną, stopniową militaryzacją oraz rywalizacją gospodarczą dotyczącą surowców naturalnych oraz szlaków morskich, które są pochodną postępujących zmian klimatycznych. Dlatego też Arktyka staje się obecnie jednym z kluczowych regionów, którego znaczenie w kolejnych latach będzie systematycznie rosło. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Longyearbyen, stolica Svalbardu. Longyearbyen jest najdalej wysuniętą na północ stałą osadą ludzką. To także administracyjna stolica regionu Svalbard i zarazem jego największe, bo liczące około 2400 mieszkańców, miasto. Założone zostało w 1906 roku przez amerykańskiego właściciela firmy górniczej Johna Munro Longyeara, który nazwał je Longyear City. W 1916 roku Longyear sprzedał i miasto, i tereny górnicze okalające je Stor Norske Spitsbergen Kulkopani, która zmieniła nazwę miasta na Longyearbyen. Aż do 1989 roku miasto było absolutnie prywatnym przedsięwzięciem norweskiej firmy. Szkoły, opieka zdrowotna, sklep czy stacja benzynowa były przez nią zarządzane. Mało tego, aż do 1980 roku w mieście posługiwano się tylko prywatną walutą SNSK. Od roku 1990 następuje systematyczny proces normalizacji statusu Longyearbyen. Powołano m.in. Radę Svalbardu, będącą namiastką samorządności, którą w 2002 roku przekształcono w Radę Gminy Longyearbyen. Longyearbyen Local Styre, na którą przeniesiono odpowiedzialność za usługi społeczne. Longyearbyen jest bardzo specyficznym miejscem do życia, pod wieloma względami unikalnymi w skali całego globu. Według Norweskiego Urzędu Statystycznego średni czas zamieszkiwania na Svalbardzie wynosi 7 lat. Z ciekawych faktów z życia, w najdalej wysuniętym na północ mieście warto wymienić następujące. W centrum miasta są osobne ścieżki dla skuterów śnieżnych. Jest tam tylko jeden sklep spożywczy, a ulice mają numery zamiast nazw. W Longyearbyen nie można posiadać kotów ze względu na ochronę bogatej i unikalnej populacji arktycznego ptactwa. Ważną tradycją jest zdejmowanie butów przed wejściem do hoteli czy restauracji, co wynika z węglowej przeszłości miasta. Buty zdejmowano, by nie wnosić pyłu węglowego do pomieszczeń. Jeden z najbardziej znanych mitów dotyczących Longyearbyen wiąże się z zakazem umierania. To oczywiście nieprawda, choć w każdym micie tkwi ziarno prawdy. W Longyearbyen jest zakaz pochówku. Wprowadzony został w 1950 roku, gdy odkryto, że ciała mieszkańców zmarłych w wyniku pandemii grypy hiszpanki w 1918 roku, z uwagi na warunki klimatyczne, nie zaczęły się rozkładać, stanowiąc potencjalne źródło nowych zakażeń. Co więcej, istnieją poważne obawy, iż zwłoki pochowane na lokalnym cmentarzu nadal mogą zawierać żywe szczepy wirusa, który odpowiadał za śmierć około 5% światowej populacji w latach 1918-1919. Obecnie osoby ciężko chore przenoszone są do kontynentalnej Norwegii, a gdy jednak ktoś w Longyearbyen umrze, to jego zwłoki także przewożone są na kontynent w celu pochówku. W roku 2008 w Longyearbyen utworzono globalny bank nasion. Obecnie znajduje się tam około 1 100 000 nasion ponad 5,5 tysiąca gatunków roślin jadalnych z całego świata. Stąd też nazywany jest on współczesną Arką Noego. Longyearbyen jest także ośrodkiem akademickim, gdzie studiuje około 350 studentów, z których każdy musiał nauczyć się posługiwać bronią. Jest to na tych terenach niezwykle przydatna umiejętność, gdyż wymaga się, by każda osoba wychodząca poza miasto posiadała przy sobie karabin, by ochronić się przed niedźwiedziami polarnymi, a tych na całym archipelagu jest około 3000. Oczywiście do niedźwiedzi absolutnie strzelać nie wolno, a jedynie trzeba je odstraszyć hukiem wystrzału. Pyramiden – opuszczone miasto górnicze na Svalbardzie. W roku 1910 szwedzka ekspedycja odkryła złoża węgla kamiennego na Svalbardzie. Jednak ze względu na ich trudną dostępność, tereny te odsprzedano w 1927 roku Rosjanom. W latach 30. zaczęła powstawać infrastruktura wydobywcza miasta górniczego Pyramiden. Nazwa została nadana od wznoszącej się nad nim góry w kształcie egipskiej piramidy. Rozwój miasta zatrzymała na kilka lat II wojna światowa. Ponownie wznowiono wydobycie od 1947 roku. Szczególny rozwój nastąpił od lat 60. do 80. XX wieku. Ze względu na dobre zarobki do Pyramiden na dwuletnie kontrakty przybywali specjaliści ze Związku Radzieckiego. Infrastruktura miejska wzbogacona została szczególnie w sferach sportowej i kulturalnej. Powstały kompleks sportowy imienia Jurija Gagarina, dom kultury, kino czy biblioteka z około 50 tysiącami woluminów. W aktywnościach sportowo-kulturalnych brało udział wówczas nawet 90% mieszkańców. Inicjatyw tych w latach 80. było około 1000. W mieście powstały także żłobek, przedszkole i szkoła. Co ciekawe, od 1958 roku jedzenie dla mieszkańców było bezpłatne. Rozwój miasta brutalnie został przerwany w połowie lat 90. XX wieku. W roku 1996 miała miejsce katastrofa lotnicza, w której zginęło ponad 140 mieszkańców Pyramiden. Katastrofa ta oraz zła koniunktura na węgiel w latach 90. XX wieku przyczyniły się do decyzji o zamknięciu wydobycia i de facto likwidacji miasta. Ostatnią tonę węgla wydobyto 31 marca 1998 roku. Łącznie w latach 1955-1998 w Pyramiden wydobyto około 9 milionów ton węgla, z czego około 1 milion wykorzystano w lokalnej elektrowni, a resztę wyeksportowano. Dziś Pyramiden jest jedną z ważniejszych destynacji turystycznych na Svalbardzie. Może pochwalić się doskonale zachowaną infrastrukturą górniczą oraz miastem z położonym najdalej na północ pomnikiem z popiersiem Lenina. Zarazem należy pamiętać, iż na Svalbardzie nadal funkcjonuje inne rosyjskie miasto – Barentsburg. Zamieszkuje je obecnie około 450 osób, w tym 90% Ukraińców i znajduje się tam konsulat Federacji Rosyjskiej. Turystyka arktyczna. Daleką północ spowija swoista magia. Nie dziw więc, iż mimo znacznych trudności, a tym samym i wysokich kosztów, przyciąga ona nie tylko naukowców, ale także turystów spragnionych zetknięcia z niedostępną surową przyrodą oraz kulturą miejscowych ludów. Pierwszy boom turystyczny na Arktykę miał miejsce już w 1880 roku. Jednak dopiero w XXI wieku skala turystyki arktycznej przybrała na sile. W 2007 roku ruch statków turystycznych w rejonie kanadyjskiego Nunavut oraz Grenlandii wzrósł pięciokrotnie. Najważniejszym kierunkiem turystycznym w Arktyce jest Svalbard. Według danych tur operatorów rejsów wycieczkowych w roku 2000 region ten odwiedziło około 30 tysięcy turystów, by w 2016 osiągnąć pułap około 80 tysięcy odwiedzających. Dynamiczny wzrost turystyki niesie za sobą znaczący wpływ dla tamtejszego środowiska naturalnego oraz mieszkańców. Najważniejsze zagrożenie stanowią zanieczyszczenie wód przez statki wycieczkowe oraz zakłócanie naturalnych siedlisk przez różne ekstremalne aktywności. Z drugiej strony, rozwój turystyki przynosi znaczące wpływy dla budżetu Svalbardu. W 2018 roku było to około 110 milionów koron. Turyści mają także szansę zaznajomić się z lokalną kulturą oraz uczą się, jak ważna jest ochrona dziedzictwa naturalnego. Zobacz reportaż o Arktyce i Svalbardzie, produkcji Fundacji HumanDoc, czyta Krystyna Czubówna. Materiał dostępny jest na stronie zr.humandoc.pl. Film produkcji Human Dog został zrealizowany na Svalbardzie w 2022 roku. Svalbard, czyli tropikalny archipelag na dalekiej północy. Prąd zatokowy Golfstrom umożliwił w tym miejscu ludzkie osadnictwo. Złoża węgla przyciągnęły tam pierwszych eksploratorów na początku XX wieku. Obecnie działa tam tylko jedna kopalnia, którą norweski rząd planuje zamknąć w 2023 roku. Jednak nie oznacza to wyludnienia Svalbardu. Miejsce górników w coraz większym stopniu zajmują turyści i rozrastający się przemysł turystyczny. Tysiące skuterów śnieżnych zasilanych paliwem, potrzeba ogrzania domów i hoteli, zatem znaczna ingerencja w stan środowiska, rodzą pytania o zasadność obecności człowieka w tej części świata.